Ta książka powstała również dlatego, w przeświadczeniu pierwszoosobowego bohatera, pisarza z Polski, żeby być krok przed Meghan. Ten krok polega na tym, że bohaterowi wydaje się, słusznie bądź niesłusznie, że mogąc i dysponując narzędziami do opisu tego, co się stało, w sumie będzie górą.
Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Debiut powieściowy poety czytają
Julia Wyszeńska
i Dawid Ogrodnik.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik.
Fragment 11.
Wracając pod studio w Chelsea krokiem Johna Wayne'a, zastanawiałem się, jak wyreżyserować dwa ostatnie dni z Meghan, żeby wreszcie przestała grać. W jaki sposób przełożyć ją na lewą stronę, by móc obejrzeć szwy i dowiedzieć się z metki, czy prać ją ręcznie, czy chemicznie. Jak sprawić, żeby się trochę do mnie przywiązała. Nie jak do instalacji, lecz jak do widoku z okna, choćby hotelowego. Jak to po prawej, w którym wciąż pali się światło, z którego wygląda postać z ostatnim przed snem papierosem w ustach, wysyłająca w puste niebo żarliwe SMS-y morsem. Architektka wyszła ze studia kwadrans po trzeciej, ale zamiast podbiec i rzucić mi się na szyję, stała jeszcze odwrócona do mnie plecami dobre 10 minut, gaworząc ze skośnooką przyjaciółką. Są takie momenty, w których zaczynasz myśleć o sobie w trzeciej osobie, żeby nie spalić się ze wstydu, by uciec przed świadomością, jaki jesteś żałosny. To nie ty, to jedna z potencjalnych wersji ciebie, powtarzałem, krążąc między śmietnikiem a studzienką kanalizacyjną. Ty zostałeś w kraju, w centrum dowodzenia, skąd kierujesz humanoidalnym dronem, który ma za zadanie zneutralizować innego drona. Co ja pier... No to chyba ze zmęczenia. Jakie tam drony? Czekam tu najzwyczajniej jak pies na swoją panią, bo nie mam innego wyjścia, bo nie mam już dokąd o tej porze pójść, bo chcę się z nią dzisiaj przecisnąć przez łososiowy świt, bo chcę się z nią kochać jak pies. Kontemplowałem turlane przez wiatr opakowanie po pedigree, gdy dobiegło mnie pieszczotliwe, choć stanowcze.
Ted.
Obejrzałem się i zobaczyłem Meghan stojącą obok taksówki. Wskazywała mi palcem otwarte drzwi. Usiedliśmy z tyłu, w radiu leci The Stooges, a ja bezmyślnie utkwiłem wzrok w szybie, w której mętne odbicia naszych głów nachodziły na siebie, tworząc niepokojący hologram. Syreny wyły kilka przecznic dalej, a mnie nie trzeba było specjalnie zapraszać w odmęty. Płynąłem starym Fordem do jej brooklińskiej kanciapy, wyzuty z planów i map, ambicji i kół ratunkowych, spragniony snu w jej przejściowych udach, które uczą pokory wobec losu. Zdany jesteś na te uda? To prawda. Przyłożyłeś do nich rękę, lecz ogólnie rzecz biorąc, to stało się poza tobą. Przyjechałeś, spotkałeś i udałeś, że się zakochałeś, albo jedno i drugie, bo jak kochasz, to zawsze też trochę udajesz, kochanie. Co pleni się niechcianie na pniu wielkiej miłości, z którego schodzi kora. Po kwadransie byliśmy już na rogu Manhattan Avenue i Clay Street. Wpadliśmy do Hindusa po piwo, chińskie zupy i singapurskie gumki, po czym wymknęliśmy się do mieszkania w kamienicy 104, próbując nie obudzić współlokatorki, która miała doła, bo jej kotka miała doła i nie działały żadne leki, nie mówiąc o muzykoterapii.
Z
Zalałem zupki wrzątkiem, wysypałem do nich wszystko, co było pod ręką, smakowało ohydnie, ale Megan była zachwycona do tego stopnia, że część swojej porcji zostawiła na rano Koreance w plastikowym pojemniku z imieniem Sung. Próbowałem ją powstrzymać, lecz upierała się, że zupa wyszła świetnie, zupełnie jak nie z torebki, i pytała, czy właśnie tak smakują polskie potrawy.
Położyliśmy się, ale nie chciało nam się spać. Było jakoś przed piątą. Czułem się nieswojo, bo nie miałem ochoty kochać się z Megan. Po kilku dniach obsesyjnych poszukiwań była wreszcie przy mnie, a nie potrafiłem tęsknoty wcielić w czyn. Nie w sensie technicznym, ale emocjonalnym. Spadło na mnie to szczęście, jak wygrana w totka na starca z zanikami pamięci. Terminalnie chorego, bez potomstwa.
Musisz wiedzieć, że robię to tylko prawdziwym przyjaciołom.
Nie ma nic gorszego niż mieszanie erotyki z retoryką. Miałem się teraz dodatkowo podniecić komunikatem, że awansuję do grona jej przyjaciół, że uczestniczę oto w ceremonii pasowania na jednego z nich. Miałem jęczeć i mruczeć z zachwytu nad bezinteresownym trudem złotowłosej księżniczki, która postanowiła złożyć pokłon poecie z dalekiego kraju?
Zawsze chciałeś pisać?
Spytała znienacka i zabrzmiało to równie tragikomicznie, co... Czy z rakiem mózgu da się żyć? Tak, właściwie tak, ale chciałem też leczyć. Jak mój ojciec, chyba go trochę zawiodłem. Ten to ma powołanie, on się automatycznie denerwuje na choroby. Mówię mu, wiesz, mam dreszcze, mdłości, boli mnie skóra. I słyszę, nie zawracaj mi głowy, od tego się nie umiera. I widać, jak się cały biedny trzęsie z nerwów, lecz nie na mnie się denerwuje, tylko na te mikroskopijne paskudy, które śmiały przyczepić się do jego syna. No więc prawie byłbym lekarzem. Uczyłem się już do egzaminów wstępnych, ale na tydzień przed zmieniłem zdanie i poszedłem na filozofię. I pisałem coraz więcej, może z poczucia winy, że nic nie robię dla ludzi. Wierz mi lub nie, ja sam w to dzisiaj nie wierzę, uciekłem przed medycyną w pisanie, bo bałem się krwi.
Przestań, na świecie jest więcej lekarzy niż poetów. Ja wierzę, że poprzez wiersz też można komuś pomóc. Czasem sztuka pomaga bardziej niż tabletka, jest w stanie ocalić życie. Chociaż można się bez niej obyć i jej braku w życiu w ogóle nie zauważyć. Czy to logiczne, co mówię?
Nielogiczne, lecz piękne, okrutnie piękne. Odpowiedziałem i przyłożyłem czoło do jej skroni.
Boisz się śmierci?
Tym tekstem rozżarzyła ląd, który miał długość milczenia i kończył się w mojej głowie. Na szczęście zgasiła go sama wyznaniem, którego się nie spodziewałem.
Niedawno umarła mi babcia. Miałam ją odwiedzić, gdy skończy się semestr.
Sufit o tej porze był już jasno siny. Poruszał się na nim cień kostropatej gałęzi, z której przed sekundą chyba coś odfrunęło. Tak mi przykro, objąłem ją mocno. Kiedy to się stało?
Kilka godzin temu dostałam SMS-a w taksówce.
I nic mi nie powiedziałaś?
Musiałam się z tym oswoić. Zresztą nie lubię dręczyć innych swoimi troskami. Nie mam takiego prawa.
Byłyście blisko?
Blisko to za mało powiedziane. Ona znała mnie lepiej niż matka. Zwierzałam się jej ze wszystkiego i płaciła za moje studia. Ten materac też dostałam od niej. Bardzo jej zależało, bym miała zdrowy kręgosłup. Moja słodka babcia.
Zamyśliła się, czule gładząc materac.
Była taka rodzinna. Wyobraź sobie, że miała trzech mężów. Powtarzała, ja się nie przyzwyczajam. Nigdy i do niczego. Kiedy się przyzwyczajasz, to jakbyś umierał. Trzymam się tej zasady.
Wiadomo już, kiedy pogrzeb?
Pojutrze, ale wtedy mam sesję. Babcia wolałaby, żebym zdała wszystko w terminie. Jestem tego pewna. Poza tym... Pogrzeby mnie przygnębiają. Ciebie nie?
No tak, ale wydaje mi się, że z cierpieniem trzeba się mierzyć. No w końcu jest częścią... Tutaj ugryzłem się w język, bo nie chciałem zabrzmieć kaznodziejsko.
Z niepotrzebnym cierpieniem nie trzeba się mierzyć. Ludzie sami fundują sobie cierpienie i dorabiają do tego etos. W dziennikach Warhola znalazłam kiedyś takie cudowne zdanie. Jak to było, żeby nie przekręcić?
Zamilkła na sekundę, jak dziecko w skupieniu zacisnęło powieki.
Już wiem! Człowiek może płakać albo śmiać się. Zawsze, gdy płaczesz, mógłbyś się śmiać? Masz wybór. Ty decydujesz, co chcesz robić i jak chcesz spędzać swój czas. Proste, prawda? Dopóki mogę unikać cierpienia, będę to robić. Chcesz zerknąć na zdjęcia babci?
Zapytała tonem wymuszającym nowy akapit.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Czytają Julia Wyszeńska
i Dawid Ogrodnik.
Książkę wydało Biuro Literackie.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik. Barbara Marcinik, polecam od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Tylko dla dorosłych.